Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów publikacji, która jest rezultatem intelektualnym projektu Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego EduSoc, realizowanego w latach 2019-2022 w ramach programu Erasmus+. W projekt były zaangażowane instytucje i organizacje z 5 krajów. Centrum Kultury Zamek, Poznań, Polska. Stichting Anata Foundation, Alten, Holandia. City Mind, Londyn, Wielka Brytania. Creative Youthland, EO, Grecja. Oraz Asociación Cultural Euroaction, Murcia, Hiszpania. Celem naszych działań było wypracowanie podstaw międzysektorowej metodologii edukacji kulturowej dla osób i grup potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego. Międzysektorowa metodologia zawiera w sobie elementy edukacji kulturowej, w tym edukacji arteterapeutycznej, antydyskryminacyjnej, demokratycznej, równościowej, społecznej, wsparcia psychoterapeutycznego, jak i pomocy socjalnej. Zależało nam na stworzeniu aktualnych i współczesnych kategorii opisu grup wrażliwych, grup w sytuacji kryzysu czy zależności. Zaproponowane w książce definicje i kategorie są otwarte na dalsze refleksje i analizy. Rozróżnienia pomiędzy kompetencjami edukacyjnymi oraz psychoterapeutycznymi w procesach edukacyjnych mogą służyć jako kompasy w budowaniu międzysektorowych zespołów oraz w stosowaniu różnych metod edukacyjnych w pracy z grupami szczególnie wrażliwymi. Część pierwsza. Podmioty i metody. Organizacje zaangażowane w projekt. Centrum Kultury Zamek. Centrum Kultury Zamek, CK Zamek, jest publiczną miejską instytucją kultury działającą w Poznaniu. Prezentuje interdyscyplinarny program muzyczny, performatywny, literacki, wystawienniczy, społeczny oraz filmowy. Jako instytucja publiczna, CK Zamek za niezwykle ważne uznaje współpracę z najbliższym otoczeniem, sprzyjanie budowaniu więzi społecznych oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Z uwagi na fakt, że siedzibą instytucji jest dawny Zamek Cesarski, świadek europejskiej historii XX wieku, ważne miejsce w jej programie zajmuje również refleksja na temat przeszłości i jej wpływu na teraźniejszość. We wnętrzach dawnej rezydencji cesarskiej swoją siedzibę mają instytucje kulturalne, takie jak Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka i Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Znajdują się tu również księgarnia, kawiarnia, restauracje i kluby. W CK Zamek zatrudnionych jest ponad 100 osób, pracowniczek i pracowników etatowych, a każdego roku instytucja współpracuje z ogromną liczbą edukatorek, edukatorów, artystek, artystów, aktywistek, aktywistów, wolontariuszek i wolontariuszy. Dodatkowo w CK Zamek działają zespoły łączące pracowniczki i pracowników różnych działów. Zespół do spraw dostępności zamku dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy zespół do spraw ekologii, zamek dla klimatu. Na co dzień CK Zamek jest otwartym miejscem, do którego wejść może każdy, aby uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach, obejrzeć zamkowe wnętrza albo po prostu odpocząć. W ciągu roku instytucja odwiedza blisko 500 000 osób. Każdego roku realizowanych jest około 2500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk kultury. W przestrzeniach CK Zamek przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura oraz działania z zakresu edukacji kulturowej. Organizowane są tu cykliczne działania dla nauczycielek i nauczycieli oraz grup szkolnych, spotkania filmowe dla szkół, zwiedzanie zamku, warsztaty twórcze towarzyszące realizowanym w tej instytucji wystawom sztuki współczesnej i dawnej, lekcje muzealne, warsztaty wokół literatury. CK Zamek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu edukacji kulturowej i artystycznej. Jest największym podmiotem zajmującym się tą tematyką na szeroką skalę w województwie wielkopolskim. Istotnym filarem CK Zamek są programy z zakresu nieformalnej edukacji osób dorosłych, skupione wokół włączania i różnorodności. Euroaxion. Euroaxion jest organizacją pozarządową wspierającą kształcenie młodzieży i dorosłych oraz rozwój zawodowy i osobisty osób o mniejszych możliwościach życiowych. People with fewer opportunities. Wizja organizacji opiera się na wspieraniu indywidualnych podmiotów i jednocześnie adresowaniu szerszych zmian społecznych. Jej misją jest inspirowanie i pobudzanie ludzkiego potencjału. Organizacja składa się obecnie z 6 osób różnych narodowości, absolwentów różnych kierunków studiów, które współpracują z ekspertami w wielu dziedzinach. Organizacja działa w hiszpańskim regionie Murcja, realizując projekty zarówno lokalne, jak i europejskie. Euroaxion narodziła się z idei pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym z użyciem metod społeczno-edukacyjnych o charakterze humanistycznym z nurtu edukacji nieformalnej. Organizacja powstała w 2002 roku. Wtedy też rozpoczęła aktywną pracę nad projektami lokalnymi oraz nad zarządzaniem projektami europejskimi. Realizuje swoje działania z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, takimi jak imigranci, więźniowie i społeczność romska, a jednocześnie angażuje się w sektor działań edukacyjnych, związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. W projektach europejskich Euroaxion specjalizuje się w takich dziedzinach jak edukacja o prawach człowieka, HRE, szkolenia trenerów w dziedzinie młodzieży czy facylitacja grup. Euroaxion koordynuje rocznie jako partner lub wnioskodawca około 8 do 9 projektów europejskich, głównie dotyczących edukacji młodzieży. Ich tematyka obejmuje kwestie związane z płcią, włączeniem społecznym grup zagrożonych wykluczeniem oraz inteligencją emocjonalną osób z mniejszymi możliwościami życiowymi. Na poziomie lokalnym Euroaxion pracuje głównie w szkołach z uczennicami, uczniami, rodzicami oraz nauczycielkami i nauczycielami. Jedną z głównych usług oferowanych przez organizację jest ICARO, projekt dotyczący inteligencji emocjonalnej, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Na poziomie europejskim Euroaxion jest zaangażowana w partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji w dziedzinie młodzieży i edukacji, głównie w zakresie płci społeczno-kulturowej i inteligencji emocjonalnej. Stichting Anata Foundation. Anata Foundation została założona w Holandii w 2015 roku w mieście Alten, we wschodniej części kraju. Powstała jako organizacja młodych profesjonalistów, zajmujących się dobrostanem ludzi oraz planety. Działania fundacji prowadzone w nurcie pozytywnej psychologii koncentrują się na wzmacnianiu poczucia szczęścia, dobrego samopoczucia i więzi z naturą. Od początku istnienia fundacja działa w obszarze pracy z młodzieżą, w nurcie edukacji pozaformalnej i rozwoju osobistego. Na przestrzeni lat Anata Foundation brała udział w wielu działaniach finansowanych w ramach programu Erasmus+, takich jak organizacja i udział w szkoleniach, długoterminowe partnerstwa strategiczne oraz wymiany młodzieży. W 2016 roku Anata Foundation zorganizowała pierwszą międzynarodową wymianę młodzieży w ramach programu Erasmus+, przeznaczoną dla osób jąkających się w Arboretum w północnych Włoszech. W późniejszym czasie do działań fundacji wprowadzono bardziej intensywne programy edukacyjne. Od 2017 roku fundacja zaangażowała się w kilka partnerstw strategicznych, których celem była poprawa jakości edukacji w sektorze młodzieżowym, szkolnym oraz edukacji dorosłych. Anata Foundation odgrywała w nich rolę zarówno koordynatora, jak i organizacji partnerskiej. Przez lata głównym miejscem działalności Anata Foundation były Holandia i Włochy, jednak fundacja współpracuje z partnerami z całej Europy. Misja organizacji opiera się na przekonaniu, że natura i człowiek są ze sobą nierozerwalnie związane. Celem działań fundacji jest budowanie rzeczywistości, w której ludzie i przyroda mogą istnieć w harmonii. Misja ta przekłada się na projekty, które są inspirowane przez naturę. Anata Foundation postrzega przyrodę jako szczególny i inspirujący proces, którego nieodłączną częścią jest człowiek. Kiedy nauczymy się postrzegać przyrodę na nowo, jako część nas samych, łatwiej uświadomimy sobie, jak ważne jest dbanie o nią, o nas. Przyroda jest postrzegana jako inspiracja do odnowy społeczności ludzkich w oparciu o wartości wzajemności, odporności, różnorodności i współzależności. Przyroda inspiruje także do poszukiwania rozwiązań dla problemów XXI wieku. City Mind. City Mind to organizacja mająca siedziby w Londynie oraz w Brukseli. W ciągu ostatnich 2 dekad City Mind wyewoluowało z grupy aktywistek i aktywistów zaangażowanych w akcje bezpośrednie. Po czasie podejście reaktywne organizacji zostało zastąpione podejściem responsywnym, zmierzającym do długoterminowej transformacji społecznej. Niezależne edukatorki i praktycy City Mind pracują z uczestniczkami i uczestnikami nad budowaniem strategii trwałych zmian, wykraczających poza łagodzenie wpływu opresyjnych praktyk i systemów władzy na codzienne życie uczestniczek i uczestników. Londyński oddział organizacji działa w formie półautonomicznych grup edukatorek i praktyków, w których decyzje podejmowane są kolektywnie i często z udziałem samych osób uczestniczących lub organizacji goszczących. W ten sposób powstają procesy edukacyjne adekwatne względem lokalnych potrzeb. W jednej z takich londyńskich grup pracują 3 kreatywne praktyczki i edukatorki, które razem współprowadzą twórcze procesy edukacyjne w organizacji charytatywnej dla migrantek i uchodźczyń, migrantów i uchodźców w Calthorpe Community Garden, Śródmiejskim Ogrodzie i Domu Kultury oraz w różnych innych przestrzeniach publicznych. 3 elementy, które charakteryzują podejście kreatywnych praktyczek do edukacji socjoterapeutycznej, to wychodzenie naprzeciw ludziom tam, gdzie się znajdują, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i pragnienia oraz uzewnętrznianie ich problemów. Opresja często działa w taki sposób, że jednostki zaczynają postrzegać same siebie jako problematyczne lub oceniać w ten sposób innych ludzi. W tym kontekście kluczowe jest zrozumienie, że proces edukacyjny, mający na celu dobro uczestniczek i uczestników, musi umiejscowić i zbadać problem, z którym jednostki się borykają, w szerszym kontekście społecznym i politycznym. Konkretne przejawy zachowań osób uczestniczących są często wynikiem procesów zewnętrznych, takich jak różne formy dyskryminacji, których doznają osoby, środowisko, w którym funkcjonują, czy obciążenia traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości. W City Mind London przyjmuje się założenie, że między innymi kolor skóry, płeć, przynależność kulturowa oraz orientacja seksualna lub religijna tworzą unikalne warstwy tożsamości. Są one jednak wykorzystywane przez systemowe formy opresji. Creative Youthland. Organizacja Creative Youthland powstała w nadmorskim mieście Ejo w 2014 roku w Grecji z myślą o inspirowaniu przyszłych pokoleń i jako odpowiedź na kryzys ekonomiczny w kraju oraz jego wpływ na sytuację młodych ludzi. Misją organizacji Creative Youthland, realizowaną na poziomie lokalnym, europejskim i międzynarodowym, jest wprowadzenie zmiany społecznej poprzez łączenie metod edukacji pozaformalnej z podejściem artystycznym, wywodzącym się z teatru, cyrku, tańca, malarstwa, rzeźby, muzyki, poezji i sztuk wizualnych itp. To także misja zapewniania przestrzeni do nauki i kreacji młodym, dorosłym i społecznościom niedostatecznie reprezentowanym oraz rozwijanie potencjału edukatorek i edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, moderatorek, moderatorów oraz artystek i artystów. Creative Youthland pracuje głównie z młodzieżą, młodymi dorosłymi, przedstawicielami niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Główne wyzwania, przed jakimi stoją te osoby, dotyczą między innymi braku poczucia społeczno-kulturowej przynależności, możliwości swobodnej ekspresji i rozwoju osobistego w kontekście różnorodnych ograniczeń związanych z systemem ekonomicznym i strukturami społecznymi. Wizja Creative Youthland to bardziej sprawiedliwe społeczeństwa, w których społeczności są zjednoczone, a młodzi ludzie mają warunki swobodnego i twórczego rozwoju. Trenerki Creative Youthland wierzą w transformację, gdy ludzie uświadamiają sobie, że dzięki swojej wyjątkowości w społeczności mogą żyć zdrowo i szczęśliwie. Stawiają na zrozumienie dla ludzkiej różnorodności, akceptację kulturowych kontekstów, z których pochodzą, szacunek względem ich potrzeb. Wierzą w odporność jako sztukę akceptowania słabości i zachęcania ludzi do popełniania błędów i podejmowania kolejnych prób. Ufają w moc sztuki, która wzbogaca życie młodych ludzi we wszystkich jego aspektach. Wierzą w uczenie się, które jest procesem trwającym całe życie i powinno być dostępne dla każdego. Trenerki uważają, że werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć oraz myśli jest niezbędne do komunikacji, zrozumienia i akceptacji. Szanują przyrodę, ponieważ jest ona ostatecznym źródłem życia. Cenią sobie meraki, nieprzetłumaczalne greckie słowo oznaczające robienie czegoś z duszą, kreatywnością i miłością, jako niezbędne dla zaangażowania ludzi. Metody i podejścia zastosowane w projekcie. Prezentowane w tym rozdziale metody z zakresu edukacji kulturowej osób dorosłych mogą okazać się szczególnie przydatne w edukacji osób dorosłych potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia. Metody te pomagają wzmacniać jednostki na różne, niekiedy bardzo subtelne sposoby, od zwiększenia ich sprawczości, możliwości samostanowienia o sobie, stawiania granic innym, po wspomaganie rozwoju kreatywności i regulację układu nerwowego w sytuacji przeciążenia bodźcami stresowymi. Wiele spośród opisywanych tutaj metod wykorzystuje jako narzędzia różne formy działań artystycznych czy aktywności opartych na sztuce. Ich celem jest przede wszystkim rozwój kreatywności. Sztuka wykorzystywana jako narzędzie pozwala uczestniczkom i uczestnikom na rozwijanie i badanie swoich potencjałów, sprawdzanie siebie w różnych sytuacjach, w działaniu w grupie swobodnej improwizacji czy odgrywaniu scen. Każdorazowo uczestniczki i uczestnicy zbierają małe doświadczenia, które poszerzają ich wiedzę o nich samych. Mogą oni sprawdzać siebie oraz rozszerzać swoje potencjały w różnych sytuacjach edukacyjnych. Czasami wiąże się to z wychodzeniem z własnej strefy komfortu, z przekraczaniem granic, z konfrontowaniem się z tym, co dla nich trudne, a niekiedy nieprzepracowane. Wendo. Wendo to feministyczna metoda przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wobec kobiet, oparta na upełnomocnieniu kobiet i dziewcząt. Przede wszystkim jest to metoda samoobrony i asertywności. W przeciwieństwie do kursów samoobrony nie koncentruje się ona wyłącznie na ciosach, kopnięciach, uwolnieniach czy innych sposobach fizycznej obrony. Wendo korzysta raczej z narzędzi związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, budowaniem postawy asertywnej, a także z pracy z głosem, ciałem i oddechem. Podstawowy trening trwa 12 godzin i ma na celu budowanie pewności siebie, poczucia sprawczości, doświadczenia własnej siły oraz mocy fizycznej i psychicznej, odzyskiwanie głosu i poczucia ciała. Trening przyczynia się także do rozbudzenia świadomej decyzyjności. Wendo nie jest sztuką walki. Podczas zajęć uczestniczki uczą się przede wszystkim, jak nie dopuścić do eskalacji przemocy, a w razie zagrożenia, jak się skutecznie bronić, także fizycznie. Wendo nie jest terapią. W trakcie zajęć uczestniczki poznają zasady asertywnej postawy i obrony własnych granic. Trenerki i uczestniczki pracują z doświadczeniami przemocy i rozmawiają o nich, jednak nie prowadzą terapii. Jeśli uczestniczki potrzebują pomocy psychologicznej, trenerki wskazują, gdzie takie wsparcie można otrzymać. Dwudniowe warsztaty Wendo mogą stanowić element programów socjoterapeutycznych i projektów edukacji kulturowej, dedykowanych dziewczynkom, nastolatkom lub dorosłym kobietom. Na warsztatach Wendo uczestniczki uczą się, jak reagować na przemoc i inne formy przekraczania granic. Wzmacniają poczucie pewności siebie, świadomość własnej wartości i sprawczości. Wendo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje też wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, opinii. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy, obawy, poczucie winy oraz wstyd. Muzykoterapia Nordhoff Robbins. Podejście muzykoterapii Nordhoff Robbins opiera się na wspólnym tworzeniu muzyki przez terapeutkę lub terapeutę oraz uczestniczki i uczestników sesji. Procesy zachodzące podczas współpracy zespołowej stają się jednocześnie procesami terapeutycznymi. Muzykowanie wymaga od uczestniczących w sesji szeregu umiejętności fizycznych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Gra solowa wymaga wyjścia z inicjatywą, gra zespołowa – umiejętności słuchania siebie nawzajem. Gra na instrumencie pobudza do ruchu, bazuje też na umiejętności zapamiętania i uporządkowania następujących po sobie sekwencji rytmicznych. Muzyka porusza uczestniczki i uczestników dosłownie i w przenośni. Wymaga motywacji do aktywnego udziału w grze, koordynacji, koncentracji, pamięci i kreatywności pośród wielu innych umiejętności. Kluczowym założeniem tego podejścia jest pojęcie wewnętrznej muzykalności, inner musicality, czyli wrodzonej umiejętności człowieka do reagowania na muzykę. Niezależnie od obszaru sprawności, wieku czy doświadczenia muzycznego, wewnętrzną muzykalność posiada każdy. Choroba czy niepełnosprawność mogą ją zmienić, ale nie wyciszyć. Wewnętrzna muzykalność obecna jest w dźwięku naszego oddechu, rytmie bicia serca, tempie ruchu, natężeniu mięśni czy wewnętrznych rytmach biologicznych. Każdy jest zbiorem szczególnych dla niego dźwięków, które mogą stać się początkiem wspólnie tworzonej muzyki. Ponadto jesteśmy osadzeni w repertuarze kulturowym naszych społeczności, narodowości czy całego gatunku ludzkiego. Rytm We Will Rock You znają nie tylko Amerykanie, a refren Hej Sokoły zaśpiewa na pamięć wielu z nas, pomimo że tej umiejętności nabyć nie próbowało. Muzyka i muzykalność są zasobami każdej i każdego z nas, na których opierać się możemy w procesie terapii podczas wspólnego muzykowania. Muzykoterapia Nordhoff Robbins jest pracą na zasobach. Skupia się na tym, co wciąż możliwe pomimo niepełnosprawności, choroby czy urazu. Zadaniem terapeutki lub terapeuty jest stworzyć warunki, w których uczestniczki i uczestnicy będą mogli podjąć się aktywnej gry, śpiewu czy ruchu do muzyki. Dlatego też istotną rolę odgrywa w tym podejściu improwizacja. Bieżące dostosowanie aktywności muzycznych i procesu terapii jest odpowiedzialnością zarówno terapeuty, jak i uczestników. Odzwierciedlanie sposobu bycia uczestniczki lub uczestnika sesji, zestrojenie się z nią, nim, jest najczęściej pierwszym krokiem do nawiązania terapeutycznej relacji. Cele i proces terapii nie są odgórnie wyznaczone przez muzykoterapeutę, a negocjowane i kształtowane przez wszystkich uczestników, których łączy partnerska i zespołowa relacja. Terapeuta jest specjalistą na podstawie swojego wykształcenia, a uczestniczka lub uczestnik – ekspertem z uwagi na osobiste doświadczenie. Razem tworzą zespół, którego celem jest rozwój formy i przebiegu muzyki, a tym samym osobisty rozwój osób uczestniczących w sesji. Choreoterapia tańcem i ruchem oparta na założeniach ruchu autentycznego. Choreoterapia należy do technik arteterapii. Jest to dziedzina oparta na założeniu, że kontakt ze sztuką pomaga w osiąganiu wglądu w swoje problemy, redukowaniu negatywnych emocji czy kształtowaniu pozytywnej samooceny. Terapii tańcem dodatkowo przyświeca idea, że ciało odzwierciedla stan umysłu, a modyfikacje dynamiki ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice. Praca z ciałem pomaga uczestniczkom i uczestnikom zajęć otworzyć się na własne emocje i potrzeby. Zaangażowanie sfer fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej pozwala na integrację tych wszystkich poziomów. Przekłada się to na lepsze relacje z otoczeniem, większą łatwość w osiąganiu osobistych celów. W choreoterapii mogą przenikać się i uzupełniać dwa poziomy działań. Ruchowo-taneczny. Budowanie wiedzy i praktycznej świadomości w pracy z ciałem, improwizacja tematyczna, somatyczne techniki wspomagające. Performatywno-teatralny, Drama, praca z głosem, improwizacja, tworzenie etiud. Metoda choreoterapii w sposób bezpośredni i na wielu poziomach wspomaga, wzmacnia samoświadomość. Umożliwia ona wyzwalanie i wymianę energii, rozpoznawanie, uznawanie i doświadczanie tego, co jest. Działania choreoterapeutyczne pozwalają pracować ze świadomością ciała z poczuciem sprawczości, w zgodzie z indywidualnymi oraz grupowymi potrzebami i oczekiwaniami. Istotne jest wspomaganie uczestniczek i uczestników w osiąganiu poczucia dobrostanu w każdej z wymienionych sfer. Cele te osiągane są przy wykorzystaniu metod sztuki i terapii, w działaniu, w którym stosuje się bliskość, wrażliwość, równość. Działania te mają na celu wzmocnienie poczucia sprawczości, zwiększenie widzialności podmiotów w ramach funkcjonowania instytucji publicznych, rozwijanie pewności siebie, rozwijanie kreatywności oraz abstrakcyjnego myślenia, nawiązywanie relacji społecznych, rozwój umiejętności komunikacyjnych, fizyczną i emocjonalną integrację, podniesienie samooceny, odkrycie własnych potrzeb, potencjału drzemiącego w ciele, rozluźnienie napięć, zmianę na poziomie języka, w którym uczestniczki i uczestnicy wypowiadają się o sobie. Gestalt Therapy and Gestalt Theater Therapy. Gestalt to słowo pochodzące z języka niemieckiego. W najogólniejszym sensie oznacza ono całość, wzór lub formę. Sens tych znaczeń odnosi się do preferowania kategorii całości zamiast części. W tym sensie gestalt jest procesem i metodą o charakterze holistycznym. Traktuje jednostkę jako całość umysłu, ciała, emocji oraz ducha. Całość, która doświadcza rzeczywistości w sposób unikalny. Głównym założeniem podejścia polegającego na łączeniu terapii gestalt oraz teatru terapeutycznego gestalt jest aktywowanie wspomnień emocjonalnych w uczestnikach warsztatów poprzez teatr improwizowany. Ćwiczenia poprzez improwizację mają na celu zwiększenie świadomości na temat bieżących problemów w życiu danej osoby. Działania, które można realizować w ramach tego podejścia, to improwizacje grupowe oraz improwizacje w duetach na temat fikcyjnych sytuacji konfliktowych, w których uczestniczki i uczestnicy mają za zadanie wcielić się w wybraną rolę lub postać. Zarówno terapia gestalt, jak i teatr terapeutyczny gestalt to dyscypliny używane w grupach odbiorczych, w których występuje potrzeba zadbania o zdrowie psychiczne, dobrostan i samoświadomość uczestniczek i uczestników. Nie jest wymagana pogłębiona diagnoza potrzeb tych grup. Aczkolwiek osoby w kryzysie zdrowia psychicznego lub po traumatycznych przejściach mogą być szczególnie wrażliwe na improwizacje w duetach na temat fikcyjnych sytuacji konfliktowych. Warto zapewnić im wsparcie wyspecjalizowanych terapeutek i terapeutów podczas warsztatów. Terapia gestalt oraz teatr terapeutyczny gestalt są podejściami bardzo skutecznymi i jednocześnie twórczymi. Główne cele i zakładane efekty. Co chcemy osiągnąć? Zwiększenie samoświadomości i dobrego samopoczucia uczestniczek i uczestników. Poszerzenie możliwości ekspresji emocjonalnej. Wzmacnianie kreatywności i spontaniczności. W podejściu terapeutycznym uzdrawianie i domykanie nierozwiązanych spraw z naszego życia. Promowanie empatii w stosunku do innych i do samych siebie. Poprawianie umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Psychologia pozytywna. Psychologia pozytywna jest dziedziną psychologii od 1998 roku, kiedy Martin Seligman wybrał to podejście jako temat wiodący swojej kadencji prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego. Psychologia pozytywna wskazuje na ograniczenia tzw. tradycyjnej psychologii wynikające z jej nadmiernego skupienia się na problemach oraz deficytach danej osoby. W zamian za to orientuje się na badaniu optymalnego funkcjonowania, flourishing, oraz na kategoriach emocjonalnego, społecznego i psychologicznego dobrostanu. W ramach podejścia opartego na psychologii pozytywnej istotna jest również teoria autodeterminacji, Self-Determination Theory, SDT, autorstwa Edwarda L. Desiego i Richarda M. Ryana, która opiera się na badaniach nad motywacją wewnętrzną. W tej koncepcji za kluczowe uznaje się trzy następujące potrzeby psychologiczne. Potrzebę autonomii, poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem. Potrzebę pokrewieństwa, poczucia więzi z innymi. Potrzebę kompetencji, poczucia, że jest się w czymś dobrym. Wszystkie te trzy potrzeby muszą być wspierane, aby zapewnić jednostce optymalne samopoczucie dobrostanu. Spełnienie tych wymogów sprzyja zwiększeniu osobistej wydajności, wytrwałości oraz kreatywności. Natura w pracy socjalnej. Istnieją różne metody i podejścia do pracy z naturą, możliwe do wykorzystania w edukacji osób potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia. Wszystkie je łączy przekonanie, że kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Metody i podejścia oparte na pracy z naturą oraz w naturze przynoszą korzyści fizyczne i społeczne dla szerokiego spektrum odbiorczyń i odbiorców. Te pierwsze obejmują obniżenie ciśnienia krwi, poziomu stresu. Korzyści społeczne są związane z rozwojem umiejętności takich jak komunikacja, odpowiedzialność, kreatywność, współpraca, elastyczność i ciekawość świata. Przebywanie w naturze przynosi także ukojenie układu nerwowego od przeciążeń związanych z interakcjami społecznymi, co jest związane z założeniem, że natura jest przestrzenią wolną od uprzedzeń i ocen społecznych. Koncepcje, na których opiera się podejście pracy z naturą. Biofilia. Dobre samopoczucie i przetrwanie naszych przodkiń i przodków zależało od połączenia z naturą, to jest w celu znalezienia pożywienia i wody, nawigacji i przewidywania czasu lub przyszłych warunków pogodowych. Teoria przywracania uwagi. Środowisko naturalne jest regulatorem uwagi. Osoby mają zwiększoną koncentrację po spędzeniu czasu na łonie natury lub nawet po obejrzeniu scen z natury. Teoria redukcji stresu. Ekspozycja na niezagrażające, naturalne środowiska, które w toku ewolucji były korzystne dla dobrego samopoczucia i przetrwania, automatycznie wywołują różne psychofizjologiczne reakcje redukujące stres. Oglądanie lub odwiedzanie naturalnych środowisk po stresującej sytuacji szybko sprzyja fizjologicznej regeneracji i relaksacji. Uzasadnienie wyboru zajęć z natury z osobami o potrzebach socjoterapeutycznych można odnaleźć w teorii zielonego umysłu, Green Mind Theory, zwłaszcza w zawartej w niej koncepcji mózgu trójjedynego, wedle której jest on zbudowany z kory starej, układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje, oraz kory nowej. Teoria zielonego umysłu zakłada optymalną równowagę między mózgiem gadzim a korą nową. Czynności, które wykonujemy z pełną uwagą, w których jesteśmy całościowo zanurzeni, uspokajają nasz wewnętrzny szum i w Green Mind Theory taki stan umysłu jest określany jako flow. Expressive Arts. Expressive Arts to połączenie metod edukacji nieformalnej i podejścia artystycznego, wywodzącego się z teatru, klaunady i tańca tango. Istotą tego połączonego podejścia jest edukacja poprzez doświadczenie, uczenie się w działaniu. Podejście to może być stosowane w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, bez wymagań dotyczących wcześniejszego doświadczenia. Metoda Expressive Arts bardzo dobrze sprawdza się jako uzupełnienie edukacji formalnej, ponieważ przenosi ciężar z aktywności umysłowej na działanie ucieleśnione. Wyrasta ona z przekonania, że we współczesnych społeczeństwach szereg ludzkich aktywności opiera się na zaangażowaniu umysłowym, którego wymagają trendy późnokapitalistycznego inwestowania w rozwój i kompetencje jednostek. Dzięki metodzie opartej na sztukach ekspresywnych możliwe jest większe zakorzenienie się w aktywności fizycznej, skupienie się na tu i teraz, na ruchu i aktywności performatywnej. Metoda ta wykorzystuje również szeroki zakres podejść z komunikacji niewerbalnej jako narzędzia współpracy i grupowych interakcji. Głównymi celami Expressive Arts są zwiększenie kreatywności oraz uważności, skupienie na tu i teraz, wspieranie autoekspresji, odnowienie kontaktu z ciałem, komunikowanie się z innymi poprzez ciało, pozostawanie w dyspozycji aktywnych słuchaczy, otwartość na integrację z innymi, uwalnianie napięcia poprzez śmiech. Warsztaty powinny zaczynać się od medytacji lub ćwiczeń mindfulness, podczas których ustalana jest wspólnie w grupie intencja działań. Następnie wprowadzane są ćwiczenia w rodzaju poznajemy się, gry budujące zespół, gry oparte na zaufaniu. Trzecia, kluczowa część warsztatu jest poświęcona zagłębieniu się w główny temat. Zajęcia kończą się podsumowaniem dokonywanym podczas grupowego dzielenia się słowem, gestem lub wyrażeniem, opisującym odczucia uczestników, a następnie wybraną formą ewaluacji. Experience Design. Experience Design stanowi część grupy nowych dyscyplin projektowania działań takich jak Design Thinking. Wiele spośród nich wykorzystywanych jest do celów ściśle komercyjnych. Prezentujemy konkretne podejście rozwijane przez Suzanne Buck i Pigal Tavakoli, które skupia się na transformacji odbiorców określonych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Jest to podejście, które może znaleźć zastosowanie zarówno w aktywizmie, jak i w edukacji. Stosowane jest ono w celu zwiększenia skuteczności organizacyjnej działań opartych na edukacji. Experience Design jest podejściem wspierającym w projektowaniu kampanii i procesów, które pozwalają ludziom aktywnie się uczyć, dzięki czemu zaczynają oni mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie i stają się agentkami i agentami zmiany. Organizować działanie wspólnot i grup, aby były one w stanie działać solidarnie ze sobą i przekształcać swoje społeczności. Wyposażać edukatorki i edukatorów, aktywistki i aktywistów w narzędzia, wyzwalające autorefleksję, dzięki czemu te osoby mogą ocenić rzeczywisty wpływ swojej pracy i podzielić się tą wiedzą z innymi członkiniami i członkami zespołu lub z innymi interesariuszami. Istotnym elementem Experience Design jest model progów zaangażowania Flow, który stał się ważnym narzędziem identyfikacji barier utrudniających udział, na jakie mogą natrafić uczestniczki i uczestnicy projektów realizowanych przez instytucje i organizacje. Podobnie inne elementy Experience Design, np. mapowanie empatii oraz podróż emocjonalna, pozwalają przewidywać jakość i sukces doświadczeń edukacyjnych. Socjoterapeutyczny proces edukacyjny, postrzegany przez pryzmat Experience Design i myślenie w kategoriach progów zaangażowania, jest przede wszystkim doświadczeniem lub zestawem doświadczeń osób i grup z otoczenia społecznego, instytucji i organizacji. Najbardziej pamiętne doświadczenia to te, które związane są z poziomem emocjonalnym. Zapominamy to, co przeczytaliśmy, usłyszeliśmy lub zobaczyliśmy. Ale zazwyczaj pamiętamy, jak coś sprawiło, że się poczuliśmy. Część druga. Wiedza i definicje. Kim są osoby dorosłe, potrzebujące socjoterapeutycznego wsparcia? Wyobraźmy sobie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na przykład są pozbawione dochodów, prawa do pracy, zgromadzonych dóbr, a czasem także domu. I jednocześnie są w słabej kondycji zdrowotnej. Przeżywają kryzys psychiczny, depresja jawna lub ukryta, zwątpienie, nerwica oraz odczuwają osamotnienie i brak sieci społecznego wsparcia. Z łatwością moglibyśmy odnieść taki opis względem osób w kryzysie migracyjnym albo uznać go za adekwatny również w stosunku do wielu osób w wieku starszym, znajdujących się w kryzysie uzależnienia czy osadzonych w zakładach karnych itd. Niekiedy tymczasowa sytuacja kryzysowa dotykająca jednostki może przerodzić się w trwałą kondycję ich życia. W kryzysie mogą znaleźć się osoby, które doświadczyły nagłych i niespodziewanych wydarzeń, przez co znalazły się w trudnej sytuacji o charakterze czasowym, na przykład związanej z utratą bliskich osób, pracy, kryzysem zdrowotnym, klęskami żywiołowymi, nagłymi katastrofami, wypadkami itd. Kryzysy tego rodzaju, przy braku odpowiedniego wsparcia dla osób, które stały się ich ofiarami, mogą przerodzić się w trwałą kondycję marginalizacji społecznej, ubóstwa, utraty zdrowia. W naszym projekcie nurtowały nas pytania dotyczące tego, w jaki sposób definiować grupy potrzebujące socjoterapeutycznego wsparcia. Kto decyduje o tym, aby zaliczać poszczególne jednostki i grupy do kategorii szczególnie potrzebujących? Uświadamialiśmy sobie podczas naszych dyskusji, że potrzeby socjoterapeutyczne bardzo często są niewidoczne na tak zwany pierwszy rzut oka. Traumy, które są udziałem poszczególnych osób i grup, pozostają często niewyrażone albo nieuświadomione. Różnorodne sytuacje życiowych zależności od opiekunów, systemów patriarchalnych, rodzinnych czy innych, także mogą wydawać się poszczególnym osobom problematyczne, ale też niemożliwe do zmiany. Rozmawialiśmy o tym, że demokratycznie i wrażliwie zbudowana relacja edukacyjna jest w stanie uruchamiać także refleksyjność, która może stać się przyczynkiem do zmiany sytuacji osób uczących się oraz do wypracowania większej umiejętności wyrażania swoich własnych potrzeb i odnalezienia własnego dla siebie języka, w którym można te potrzeby wyrażać. Z tego względu przyjęliśmy demokratyczne założenie, że potencjalnie wszyscy jesteśmy w potrzebie socjoterapeutycznego wsparcia. Teza ta pozwala naszym zdaniem bardziej wnikliwie przyglądać się zarówno osobom uczącym się, jak i tym, którzy wchodzą w rolę edukatorek i edukatorów, poprzez pryzmat ich niewyrażanych lub nieuświadamianych potrzeb i deficytów oraz tworzyć przestrzeń do wspólnego poszukiwania języka opisu swoich własnych sytuacji. Zwracamy także uwagę na strukturalne konteksty różnych kryzysów – klimatycznego, ekonomicznego, energetycznego, migracyjnego, związanego z wojną, które aktualnie pogłębiają nierówności społeczne oraz pogarszają warunki życia wielu jednostek i grup. Sytuacje związane z ubóstwem energetycznym czy mieszkaniowym jako pochodne kryzysu klimatycznego i związanego z wojną będą odczuwane przez coraz liczniejsze populacje, a wiele ich aspektów ujawni problemy, które są dla nas nowe, nieoczekiwane i jeszcze być może nienazwane. Warto w związku z tym w sytuacjach edukacji dorosłych otwierać język opisujący deficyty i potrzeby oraz tworzyć przestrzeń do wspólnego ich definiowania przez osoby i grupy, które tego potrzebują. W sposób szeroki możemy określić grupy i jednostki dyskryminowane czy marginalizowane mianem grup wrażliwych, vulnerable groups. Rozwijanie kompetencji osób dorosłych potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia. Do grup wrażliwych często należą osoby pozostające w sytuacjach stresu, przemocy, uzależnienia, doświadczające trudności materialnych, społecznych czy zdrowotnych. Potrzebują one wsparcia psychologicznego, socjalnego i kulturowego przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji obywatelskich, osobistych, społecznych, kompetencji z zakresu świadomości, ekspresji kulturalnej i uczenia się. Trwała poprawa sytuacji tych grup jest możliwa tylko wtedy, gdy ich wsparcie będzie obejmować całą jednostkę, z jej psychologią, usytuowaniem społecznym, ekonomicznym i kapitałem kulturowym. Edukacja kulturowa dla grup wrażliwych, dorosłych potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia jest działaniem szczególnie wymagającym. Często jest ona pracą z osobami, które doświadczyły traumy, przez co edukatorki oraz edukatorzy kulturowi stają się tak zwanymi secondary trauma recipients, czyli odbiorczyniami i odbiorcami traumy niejako z drugiej ręki. Praca z osobami, które noszą w sobie stres związany z dramatycznymi przeżyciami, powoduje także przejmowanie tego uczucia przez edukatorki i edukatorów. Mogą to być traumatyczne doświadczenia związane z wojną, przemocą, w tym z przemocą seksualną wobec kobiet. Wynikają one ze skrajnego ubóstwa i prekarności, z doświadczenia bycia dyskryminowaną ze względu na rasę, religię, płeć oraz wiele innych. Jednostki wymagające socjoterapeutycznego wsparcia są także często osobami w kryzysie ekonomicznym i społecznym, przez co cierpi ich poczucie godności własnej oraz występują trudności ze zbudowaniem zaufania wobec obcych osób. Praca nad przywracaniem godności oraz budowaniem zaufania stanowi więc istotny element edukacji kulturowej kierowanej do grup wrażliwych. Osoby w potrzebie socjoterapeutycznego wsparcia mogą znajdować się w sytuacji zależności rodzinnej lub instytucjonalnej, przez co są uwikłane w skomplikowane relacje z innymi osobami lub instytucjami, na przykład osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji choroby, osoby uzależnione, młodzi dorośli, kobiety doświadczające przemocy rodzinnej, w tym przemocy finansowej, osoby osadzone w placówkach penitencjarnych itd. Ich poczucie autonomii, niezależności i sprawczości może być znikome. Praca edukacyjna z tymi osobami powinna brać pod uwagę także współpracę z podmiotami, które współuczestniczą w sytuacji zależności oraz powinna być praktyką rozwijania poczucia sprawczości i autonomii. Jednostki należące do grup wrażliwych często znajdują się w stanach stresu, pobudzenia układu nerwowego, zamrożenia, freeze, obniżenia nastroju, depresji jawnej lub maskowanej. Wszelkie działania edukacyjne adresujące problemy związane ze sprawstwem tych osób, z poczuciem autonomii, dobrostanu, kreatywności, mogą być wyzwalaczami dla ich trudnych reakcji psychologicznych. Edukacja, która zwraca uwagę na kondycję osób należących do grup wrażliwych, uruchamia szereg niekiedy bardzo trudnych reakcji emocjonalnych, zarówno u osób uczących się, jak i u trenerek i trenerów. Jednym z celów takiego działania edukacyjnego jest w tym kontekście tworzenie i utrzymywanie przestrzeni dla tych reakcji, aby osoby przebywające w niej mogły czuć się bezpiecznie. Niekiedy ocena kompetencji osób potrzebujących wsparcia odbywa się poprzez dyskusję. Rodzaj procesu zbiorowego z uczestnikami sama w sobie jest również działaniem twórczym. Może obejmować procesy uświadamiania sobie tego, że jednostki internalizują pewne obiektywne społeczne problemy jako swoją indywidualną odpowiedzialność. Procesy te wymagają czasu oraz działania zbiorowego. Uczestnicy działań edukacyjnych mogą nie być świadomi swoich potrzeb i nie być w stanie ich wyrazić. Często rozpoznają różne potrzeby i kompetencje dopiero podczas działań edukacyjnych. Po każdym etapie szkolenia coś się zmienia. Częścią edukacji jest więc sam proces rozmowy, tworzenia bezpiecznej przestrzeni do ciągłej twórczej przemiany, zarówno uczestników, jak i trenerów oraz trenerek. Minimalne i wystarczające kompetencje edukatorek i edukatorów w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej. Kiedy myślimy o edukacji kulturowej, możemy wyobrażać sobie interdyscyplinarny obszar praktyk edukacyjnych, wykorzystujących rozmaite narzędzia. Od artystycznych, drama, taniec, muzyka, sztuki plastyczne, literatura, storytelling i inne, poprzez narzędzia edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej, antyrasistowskiej, po edukację polityczną, krytyczną, obywatelską, społeczną. Edukacja kulturowa czerpie z ujęć krytycznej pedagogiki i jest zainteresowana wprowadzaniem zmiany społecznej oraz poprawą jakości życia grup wrażliwych i zagrożonych marginalizacją. Edukacja kulturowa tworzy taką przestrzeń dla uczestniczek i uczestników, w której w swobodny i poufny sposób mogą oni dyskutować o rzeczach dla nich istotnych, realizować procesy grupowe czy rozwijać swoją kreatywność. Postrzeganie uczestniczek i uczestników edukacji kulturowej przez pryzmat holistyczny, z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej, socjalnej, politycznej i społecznej, rodzi potrzebę wprowadzenia minimalnego i wystarczającego zasobu kompetencji z zakresu wsparcia psychologicznego oraz socjoterapeutycznego. Wiele spośród metod stosowanych w obszarze edukacji kulturowej może prowokować pytanie, czy to jeszcze edukacja, czy już terapia? Wątpliwości takie mogą się pojawiać, ponieważ metody z zakresu edukacji kulturowej przynoszą wiele efektów terapeutycznych. Są one także często oceniane przez uczestniczki i uczestników jako przynoszące życiowe wsparcie. Czasami treści, zadania, ćwiczenia mogą głęboko poruszać osoby biorące w nich udział, stanowić bodziec do głębszych przemyśleń czy rozmów z innymi uczestniczkami i uczestnikami. Wiele ćwiczeń opartych na działaniach teatralnych, dramowych, storytellingowych, muzycznych z zakresu terapii ruchem odnosi się do sfery osobistej uczestniczek i uczestników. Jest to nieuniknione. Z jednej strony terapia jako forma działania z klientką, klientem zawiera w sobie wiele elementów związanych ze sztuką. Dlatego osoby ją praktykujące określają terapię jako formę sztuki. Z drugiej strony wiele metod z zakresu edukacji kulturowej przynosi efekty terapeutyczne. Niektóre szkoły, metody oraz podejścia stosowane w edukacji kulturowej świadomie używają kategorii i narzędzi terapeutycznych. Jest tak w różnych odmianach arteterapii. zakresy kompetencji związanych z możliwością realizowania poprawnej, dobrze przygotowanej, systematycznej terapii oraz edukacji dorosłych znacząco się między sobą różnią. Rekomendujemy, aby podczas długoterminowych projektów edukacyjnych prowadzonych z grupami wrażliwymi planować jednocześnie proces superwizji dla trenerek oraz trenerów. Pełna wersja publikacji dostępna na stronie ckzamek.pl. Redakcja Ewelina Banaszek, Marta Kosińska. Współpraca produkcyjna Magdalena Popławska. Korekta Daria Nowicka. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.